Małgorzata Frymus, witam w piątkowej rozmowie pod krawatem. Naszym gościem jest dziś nadkomisarz policji zajmujący się zaginionymi dziełami sztuki, doktor historii, prezes Pomorskiego Towarzystwa Historycznego, autor ponad 60 książek, Marek Łuczak. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
W mijającym tygodniu w Krakowie na Wawelu odebrał pan nagrodę Generalnego Konserwatora Zabytków i Instytutu Bezpieczeństwa Dziedzictwa Kobedian 24. Gratuluję. A gdyby miał pan powiedzieć nam za co to, to za całokształt czy za coś konkretnego?
Za całokształt. Inaczej mówiąc, dokładnie nie wiem za co, natomiast słyszałem laudację. W laudacji generalnie wymieniono wszystkie rzeczy, dzieła sztuki odzyskane przeze mnie w ramach pracy w policji, nasze programy rejestracji zabytków, które tworzyłem i które robiłem 2008 roku, czyli oznakowaliśmy generalnie i objechaliśmy ponad 600 kościołów, gdzie wykonaliśmy zdjęcia na wypadek kradzieży, moje książki i akcje społeczne, jeżeli chodzi o prace ewidencyjne na cmentarzach, porządkowanie cmentarzy, odbudowę pomników. Także całokształt tego, czym się zajmuję.
To taka nagroda na 25-lecie?
No nagroda i tym bardziej się jej nie spodziewałem, co jest dla mnie takim też jakby wyjątkową rzeczą. Kiedy przyleciałem właśnie do Krakowa, upewniono się, że już jestem. Gdzieś przy wstępie przywitał się ze mną komendant miejski Krakowa, którego ja nie znałem. On widzę, że wiedział więcej o mnie niż powinien. I także okazało się, że on właśnie odczytywał laudację, więc też tak, no zaskoczyli mnie, ale bardzo fajnie, że naprawdę jestem przeuroczo, że tak powiem, zaskoczony.
Co było pierwsze? Czy policja, czy dzieła zabytków? To znaczy, trafił pan do policji i zajął się zabytkami, czy zajmowałem się zabytkami albo i trafiłem do policji? Jak to było?
To jest skomplikowane. Architekturą bardziej, bo interesowałem się od zawsze, jeszcze jak będę z dzieckiem, więc to miałem jakiś konik, więc z rodzicami się tam wjeżdżałem muzea, kościoły z dziadkami. Natomiast kiedy trafiłem do policji, tam nie ma takiego wyboru, więc zostałem dzielnicowym, później byłem pełniącym jakby obowiązki kierownika i zacząłem pisać dopiero książki właśnie, więc pracując właśnie w komisariacie nad Odrą. Gdzieś tam wypatrzono, gdyż miałem już na koncie ileś książek i ściągnięto mnie do Komendy Wojewódzkiej do Wydziału Kryminalnego, żebym zajmował się zabytkami.
To miał pan jakiegoś poprzednika, takiego specjalistę, który by się tylko zabytkami zajmował, czy to z reguły cały wydział?
Jak poprzednicy to jest? U nas są zawsze, natomiast i następcy, natomiast często jest tak, że są złapanki, po prostu dostajesz jakąś działkę, musisz ją robić. To nie ma tak, że masz wybór. Powoli się to zmienia, jest tam więcej specjalizacji, jakby wchodzi w policję, natomiast w czasach, kiedy przybyłem, po prostu odziedziczyłem działkę, ta, którą ktoś kiedyś robił.
Ale to chyba takie zrządzenie losu, można było powiedzieć, w pana przypadku, bo to poszukiwanie dzieł sztuki i wielkich, i małych, bo też bym chciała zaraz o tym powiedzieć, że to nie chodzi tylko o jakieś spektakularne odkrycia, ale to myślę, że to jakby się tak dobrze złożyło w pana przypadku.
Są takie działki, które wymagają wiedzy. I tutaj bez nich po prostu wydaje mi się, że się nie ruszysz. Są takie specjalności w policji przy klasycznych kradzieżach, które po prostu no masz czynności do wykonania, tak? Wiesz, co masz zrobić, wiesz, kogo masz przesłuchać, ustalić świadków, monitoring. To są podstawowe rzeczy, które każdy jest w stanie robić. Są takie na przykład działki, które absolutnie bez jakiejś wiedzy tajemnej nie pójdziesz dalej. To są właśnie kradzieże dzieł sztuki, pedofilia, jakieś skomplikowane włamania, powiedzmy, internetowe, tak? To są rzeczy, które musisz mieć tą wiedzę specjalistyczną.
Krótko mówiąc, jeżeli łapiemy złodzieja i on ma jakimś cudem jakieś dziwne drewniane tablice u siebie w szopie, to warto byłoby zobaczyć, czy to jest naprawdę tylko stare drewno, czy może to jest fragment jakiegoś ołtarza albo czegoś istotnego.
No tak, tylko że teraz tak, wystarczy generalnie zazwyczaj zdjęcie. Ważne, żeby policjanci na miejscu pamiętali, że wysłali do mnie zdjęcia z pytaniem, co to właściwie jest. Jeżeli nie mam pewności, zawsze mam przyjechać. Druga rzecz, to jest stare czy nowe. W przypadku drewna, jeżeli miało się trochę rzeczy starszych w ręku, czyli od gotyku poprzez barok i tak dalej, to na przykład drewno, ciekawostka, traci bardzo dużo wagi. Jeżeli to jest rzeźba barokowa, to ona jest przynajmniej 3 razy lżejsza niż na to wygląda. Tym bardziej, że zazwyczaj na przykład rzeźby ołtarzowe są drążone z tyłu, żeby nie dociążać szafy ołtarzowej. Więc to wszystko trzeba wiedzieć, jakby. Jeżeli to jest za duża rzeźba, typu, która ma załóżmy 1,50 m, tak, a nie jest drążona i nie może pochodzić z ołtarza, tak, to szafa by nie wytrzymała tego.
Trzeba pewne rzeczy wiedzieć, ale koledzy dzwonią do pana i wiedzą.
Tak, dzwonią, przesyłają zdjęcia, więc do wstępnej weryfikacji często w zupełności to wystarczy. Ja się bardzo cieszę, że w ten sposób reagują.
kiedy sama praca w policji i ściganie, że tak powiem, poszukiwanie zabytków nie wystarczyło panu i założył pan, no, znaczy może nie pan założył, ale wstąpił, a może i założył Pomorskie Towarzystwo założył. Historyczne.
Założył i to już w sumie dawno, to już prawie 19 lat temu, więc to już prawie 20 lat.
Czyli już byłem w policji.
Tak, jak najbardziej, więc to był pomysł na oddzielenie się od wydawnictwa, w którym wydawałem jakieś tam swoje pierwsze rzeczy. Mogłem lepiej kontrolować treść, nie robić jakichś mikroksiążeczek. Tajemnicą taką policzynela jest, jeżeli przy wydawaniu książek jest im mniejsza inwestycja, tym więcej jednak zbierzesz z tego pieniędzy. Natomiast ja chciałem pójść troszkę inną drogę, nie robić małych książeczek, po prostu stosunek ceny przy sprzedaży jest o wiele korzystniejszy, jeżeli to są małe rzeczy. Natomiast, no kurczę, jeżeli chcesz pokazać temu światu coś więcej, jakąś wiedzę, którą masz, wydaje mi się, że to są półśrodki, więc tutaj od razu zmieniłem ten format tych książek, więc to są w tej chwili czasami książki, które osiągają po 900 stron, ale uważam, że i tak jest czasami za mało, jeżeli chodzi o Śródmieście czy Stare Miasto. W tej chwili kończę pracę nad, paroletnią pracę nad Cmentarzami Szczecina. Jestem w połowie wkładania materiału, mam jakieś 830 stron, więc to będzie dwutomówka taka pod 1500 stron łącznie.
Wiem, że jeżeli ktoś chciałby mieć wszystkie książki, ja wiem, że są takie Marka Łuczaka, znaczy są tacy czytelnicy, no to jest nie jedna półka, tylko przynajmniej kilka, no jeszcze zależy jak długa, bo nawet nie tyle co szeroka. One są dość podobnie wydawane i też na własnych warunkach, bo to jest z reguły papier kredowy, to są zdjęcia, tam jest dużo opisów, więc to są rzeczy, które no jakby są od czytelnika wymagające, ale jeżeli szukamy szczegółów o swojej dzielnicy, bo ja też przypomnę państwu, Marek Łuczak przez wiele lat pisał o dzielnicach Szczecina. Niektóre doczekały się swoich wznowień, ale też poprawionych. To nie jest tylko drukowanie na nowo, więc to jest taka rzeczywiście wiedza dla osób, które chciałyby czegoś się dowiedzieć o swojej dzielnicy. No nie chcę powiedzieć pełna, ale prawie pełna.
To nigdy nie jest pełna, to tak można sobie, że tak powiem, dywagować. Natomiast wydaje mi się, że zawsze staram się robić to najlepiej jak można i są różnice. Na przykład pierwsze Zdroje miały, tak jak mówiłem, tam książeczkę, czyli 48 stron, kolejne wydanie 144, a kolejne wydanie bodajże 368. Więc gdzieś
bo
ta
się
wiedza
poszerzała.
Tak, coraz więcej materiału gdzieś tam spływa, coraz więcej rzeczy, coraz lepiej też robię te opisy. Wydaje mi się, że patrząc na swoje na przykład opisy sprzed 10 lat, stwierdzam czasami, że są banalne. Gdzieś tam jakieś przymiotniki, które wydają się śmieszne po czasie, bo czy są potrzebne, to wystarczy podać treść, już człowiek sam oceni, czy coś jest duże, miłe.
Czy można powiedzieć, że tymi książkami pan odkrywa też Szczecin i okolice, bo te 60 książek to nie jest tylko sam Szczecin, ale coraz, powiedziałabym, rozszerza się.
To znaczy szczecińska seria początkowo miała 28 tomów. Jakby tam nigdy nie zakładałem jakiejś ilości, po prostu systematycznie robiłem je, więc czasami duże dzielnice mają są jakby zebrane w jedną książkę. Czasami jest tak, że przy mniejszych dzielnicach trzy dzielnice upchane są też w jedną pozycję.
Ja też państwu powiem, że my naprawdę nie mamy kilku, tylko kilkadziesiąt dzielnic.
Tak, łącznie mamy tam około 40, powiedzmy, dzielnic historycznych. Oczywiście w tej chwili jest jakby, znacznie są skumulowane. W tej chwili Szczecin podzielony jest chyba na 5 dzielnic. Natomiast kolejne kółko, to już, nie wiem, myślę, że kolejnych jakieś 8 książek, które wyszło z tego, są po prostu dwa razy większe, poszerzone wydania. Do tego jeszcze kilka książek o gminie Kołbaskowo, katalogi strat zabytków, jakieś artykuły, które pisałem, więc to wszystko daje nam, no nazbierało się z czasem, tak jakby nie zakładałem nigdy jakiejś ilości.
A to, proszę państwa, zaledwie ćwierć wieku, to wcale nie tak dużo jak na taki dorobek, ale jak państwo by zajrzeli na pana fanpage'a, zarówno też Pomorskiego Towarzystwa Historycznego, to ja tak widzę, że tak mniej więcej co dwa tygodnie to jest, z reguły to bywa częściej, jeździcie po cmentarzach, przynajmniej ostatnimi laty. Co takiego jest na tych cmentarzach? Czasami to są porzucone, powiem wprost, cmentarze. Czasami nie widać, że w ogóle tam był kiedyś cmentarz. Jeździcie, odkrywacie i jakby zbieracie pamiątki po tym, co tam kiedyś było. Po co?
Aj, właśnie, że nie. Nie zbieramy pamiątek. To jest taka rzecz. Po pierwsze, przywracamy wiedzę. To jest jakiś taki nadrzędny cel, który po co to robimy. Więc czasami jest tak, że z rozbitych fragmentów płyt zbieramy faktycznie w całość, żeby ustalić nazwisko. Ja staram się do tego dopracowywać cały życiorys na podstawie później aktów zgonów, aktów chrztów, aktów małżeństw, różnych portali, gdzie zebrane są dokumenty. Czasami uda się trafić księgi parafialne i później publikujemy to właśnie, też ciekawe słowo fanpage. Pierwszy raz je słyszę, ale jest ciekawe.
Na swojej
stronie na Facebooku po prostu publikuję te informacje, żeby przybliżyć ludziom historię danej miejscowości, więc żeby zobaczyć, kto tam mieszkał, gdzie trafiły później ich dzieci po wojnie albo w trakcie, tak jak była ta migracja między miejscowościami. Też pokazuje to pewien proces, na przykład śmiertelność dzieci, którą w tej chwili absolutnie nie znamy. To u nas jest to nie do pomyślenia, że na przykład z dziesiątki dzieci przeżywa tylko dwójka. Nie było szpitali w okolicach. Najbliższy szpital bodajże był w Policach i to i tak ciężko to nazwać jakby pełnowymiarowym szpitalem. Największe szpitale to oczywiście szpital okręgowy, czyli Strzałowska, który funkcjonował, duży szpital miejski i Wawrzyniaka, czyli trzy szpitale Szczecina. Natomiast patrząc na te budynki obecnie, to praktycznie Wawrzyniaka nie można nazwać jakby...
No mówimy o Betanii, którą Quistot założył.
Tak, nie można nazwać jakby w tej chwili pełnowymiarowym szpitalem. W ogóle już to nie pełni tej funkcji. Także nawet sam transport końmi, tak, z takiej miejscowości jak Warnołęka do Szczecina musiał zajmować około 2-3 godziny co najmniej.
Więc czyli tak naprawdę chodzi o to, żebyśmy pamiętali o tych, którzy zbudowali tą naszą przestrzeń
jeszcze
dookoła?
To jest wiedza, a druga rzecz to jest kwestia jakby pamięci i szacunku do zmarłych. To jest to, co zawsze powtarzam. Jeżeli tego oczekujemy od osób na Litwie, Białorusi, Ukrainie, którzy żeby dbali o nasze polskie groby tam, musimy robić to samo w stosunku do grobów osób, które tutaj kiedyś mieszkały.
Jakie to jest ważne i jak to jest ważne, żebyśmy pamiętali o tych, którzy kiedyś budowali naszą przestrzeń, to za chwilę jeszcze powiemy. Tutaj bardzo Państwu dziękujemy. Zapraszamy na naszą stronę internetową. Marek Łuczak, przypomnę, był naszym gościem. Ja zapraszam do internetu. Chciałabym się zapytać o Karla Friedricha Mayera. W ubiegłym roku, tak chyba rok temu odbudowaliście, bo nawet nie, że zrobiliście na nowo, odbudowaliście jego taki pomnik, który jest u brzegów Puszczy Bukowej. I w tym roku, kilka dni temu, była rodzina, która z Niemiec, to chyba prawnukowie jego przyjechali i byli zdziwieni, bo oni szukali w ubiegłym, znaczy rok czy tam dwa lata wcześniej tego...
Tak, brat miał bodajże urodziny, gdzieś tam miał 70, siostra jest starsza, ona ma około 75 lat i ona przygotowywała mu taki album o jakby zamieszkłych czasach, więc szukała starych zdjęć właśnie pomnika Mayera, żeby wstawić się do albumu i okazało się nagle, że pomnik, którego oni kiedyś nie znaleźli, bo zawsze był zniszczony w ich świadomości, okazało się, że jest odbudowany.
Powiedziałam, że odbudowaliście go, bo naprawdę on został chyba w 40 latach, pod koniec 40 lat po wojnie zniszczony.
Podobno później. Dobrym określeniem jest po wojnie, natomiast nie wiemy dokładnie kiedy. Też nikt jakby specjalnie się nie przyznał o tego. Natomiast gdzieś tam dostawałem informację, że on stał podobno w latach 70. No ciężko mi powiedzieć, czasami ludzie mylą troszkę, czy to były lata 60. czy tego. Natomiast...
Został po prostu zniszczony w ten sposób, że wszystkie, bo on jest stworzony z kamieni, rozrzucony w okolicach, udało wam się to wszystko posklejać, ale mówię o tym dlatego, że nie chodzi o to, żeby wszystkie pomniki, które kiedykolwiek stały, gdziekolwiek odnawiać, ale udaje wam się jakieś szczególne osoby upamiętnić ponownie, albo jakby tą pamięć przywrócić, no bo jednak ten Mayer, bo tych Mayerów przecież wiem, że w okolicach było więcej i też bardzo znanych i ważnych. To jest ten, który bardzo zadbał o Puszczę Bukową. To dzięki niemu dzisiaj mamy tak te drogi.
Znaczy, ta puszcza, którą znamy obecnie, to jest właśnie dzięki niemu, czyli te wszystkie ścieżki, te ciurkadełka, te jakby nazwy nawet miejsc, które owszem przyjęliśmy polskie nazwy, natomiast to były określone doliny, jakieś punkty widokowe, pierwsze mapy Puszczy Bukowej, mapy 1899 rok właśnie Mayera, który uważam, że jedną z najlepszych map, która jest w ogóle stworzona, z opisem wszystkich miejsc, opisem tych młynów, głazów, tak? To wszystko właśnie dzięki Mayerowi. On był geografem, historykiem i przez prawie 40 lat uczył dzieci w liceum mariackim.
Czyli można powiedzieć, że no, ta Puszcza Bukowa, którą dzisiaj znamy, to z niego albo dzięki niemu w dużej mierze i warto o tym pamiętać, kiedy tam
idziemy. On jest uważany jako twórcę Puszczy Bukowej, oczywiście nie w kontekście jakby powstania lasu, tak, czy samego jakby kompleksu leśnego. Natomiast on jakby ją opisał, ucywilizował, tak, zrobił z niej troszkę taki, umożliwił Szczecinianom kontakt właśnie z fajną przyrodą.
To jest chyba też to, do czego my jakby dążymy, żeby iść do lasu i nie zgubić się.
To jest kwestia właśnie pamięci, ale też zrobienia takich punktów, gdzie Szczecinianie mogą dojść, zobaczyć i faktycznie to działa. Także ma informację, że ludzie gdzieś tam dochodzą, przysyłają czasami zdjęcia, że ciągle stoi. To takie wręcz powtarzane jest hasło, że ciągle stoi i to jest fajne.
To jest świetne, że takie rzeczy się dzieją i ciągle, znaczy jest, odnawiacie jeden pomnik, robicie kolejny, szukacie kolejnego i to nie jest tak, że zaplanowane ten i ten, znajdujemy, odnawiamy i tak, to
gdzieś
tak nie funkcjonuje.
Gdzieś tam mam na uwadze, natomiast też zawsze szukam takich rzeczy, które jestem wybiórczy, bo są takie pomniki, które na przykład udało nam się znaleźć bodajże w Dobropolu czy w Glinnej pomnik, natomiast generalnie uważamy, bo tam nie jest do końca to jasne, że to jest pomnik, który mówi o udziale w puczu monachijskim, więc niekoniecznie chcemy ten okres gdzieś tam.
Nie o wszystkim chcemy koniecznie.
Dlatego niech on zostanie zwalony, nie zamierzam go odbudowywać. Uważam, że to jest taki okres historii, który każdego państwa, które by poszło w tym kierunku, że nie warto o tym mówić, czy warto o tym mówić, natomiast nie warto tego upamiętniać.
Tak. Ale w sobotę, czyli jutro, jedziecie do Pod Nowe Warpno, tak?
Tak. Kończymy duży cmentarz w Arnołęce. Jest tam jeszcze kilka pomników do dźwignięcia. Dopiero jak je podniesiemy, zobaczymy, czyje to były. Czyli w tym momencie ja mogę też się zabrać tą robotą archiwalną. Udało się tam odnaleźć kilkadziesiąt pomników. Ostatnio też, tak powiedzmy, wstępnie bardzo odnowiliśmy pomnik też właśnie restauratora z Warnołęki. On jest przy samym wejściu na cmentarz. I też można pokazać mieszkańcom, co można zrobić z ich własnym jakby dobytkiem. To jest ich, należy ten cmentarz do miejscowości, to jest miejsce ich spacerów i niekoniecznie wszystko musi leżeć zwalone. Więc pomnik, który był zakopany, w częściach udało się poskładać, wstępnie oczyścić. Nie używamy chemii na terenach leśnych, więc to było po prostu mycie po ileś tam razy takimi środkami, które są dobre dla przyrody i poskładaliśmy go w całość, wymurowaliśmy od nowa samą podstawę, gdyż tamta już nie trzymała jakby pionu i wrzuciliśmy napisy, więc można tak naprawdę w ich własnym zakresie zrobić to samo z resztą.
Właśnie jak mieszkańcy do tego podchodzą, bo ja nie wiem, kto
z nami
czyści, to są tylko...
Odpowiadają, natomiast w Arnołęce nie ma jakiegoś pospolitego ruszenia, jeżeli chodzi o samą miejscowość, natomiast czasami faktycznie jest tak, że przychodzi ileś osób z miejscowości i to jest fajne, przynajmniej jakby też pracuje na swoim. Można pokazać, co można zrobić, lub przygotować im dalszy materiał do zrobienia lapidarium.
Jak oni do tego podchodzą? Mówię nie tylko o Warnołęce, ale też o innych miejscowościach, bo przecież to po całym, no nie chcę powiedzieć całym województwie, ale rzeczywiście ten wasz zakres zainteresowań jest coraz szerszy. Jak ludzie do tego podchodzą? Przychodzą i mówią po co, na co? Czy raczej czują się,
że... Czasy się zmieniają, więc jest coraz, wydaje mi się, że ludzie są bardziej otwarci, co dla mnie uważam, że jest coraz lepiej. Troszkę się oddalamy od wojny, od jakichś takich negatywnych tych. Natomiast jeżeli pytanie, czy są jakieś negatywne takie reakcje, to są.
Bywają.
Tak, jest to dla mnie troszkę niezrozumiałe, bo czasami ktoś przychodzi, ma 40 lat, począsa jakimiś medalami, pytanie, dlaczego gloryfikujemy Niemców, nie robimy tego. To nie jest, ma znaczenie, że to jest cmentarz żydowski. Uważam po prostu, że zmarłym należy się szacunek bez znaczenia, kim oni byli. Może z wyjątkiem takich rzeczy, o których mówiliśmy, natomiast ja i tak ich opracuję, natomiast nie będę odbudowywał ich pomników, jeżeli mówimy tutaj o latach 30. czy 40. Związanych tak z reżimem nazistowskim. Natomiast to są ludzie, którzy budowali to miasto i czasami, jeżeli mówimy o XIX wieku, to właściwie o czym mówimy, o jakich wojnach, tak? To nie ta epoka i to ciężko tak w ogóle na to patrzeć. Wydaje mi się, że trzeba mieć po prostu dużą otwartość. Ludzie, którzy naprawdę walczyli na froncie, zawsze uważali, że to był czas wojny, wtedy trzeba było walczyć, działali na zasadzie rozkazu. Natomiast jak jest czas pokoju, no to jest czas pokoju. Czyli ci prawdziwi ludzie, którzy ponosili rany i tak dalej, mają właśnie takie podejście. Natomiast takie bycie narodowościowcem w te czasy, wydaje mi się, że to jest po prostu bieganie z szabelką, potrząsanie, czyli gadanie głupot.
Czy mamy wśród tych osób, które budowały tą naszą przestrzeń, jakby wpłynęły jednak na naszą, na nasz dzisiejszy obraz tego, w którym mieszkamy, czy są takie jeszcze osoby, które chciałby pan bardzo odkryć? Wie, że gdzieś coś, komuś, jakiś taki pomnik, no tak jak tego Meyera przy Puszczy Bukowej. Myślę, że trochę też inaczej na no samą puszczę spoglądamy.
Trzeba patrzeć, że jest jakby możliwości działania, tak? Oczywiście powiem szczerze, no już trochę wyczerpują się te możliwości, że chodzi o Szczecin. Większość rzeczy została znalezionych. Przy innych z kolei ciężko jest to zrobić ze względu na tkankę miejską, strukturę miejską. Niekoniecznie chciałbym rozkopywać na przykład parki miejskie. To nie ma sensu. Ich wiedza o tych cmentarzach, kiedy powstały, kto tam był pochowany z znaczniejszych osób jest na tyle duża, że te prace terenowe nie mają sensu. To po prostu byłoby nerozrabianie w terenie, tak, i to absolutnie nie ma sensu. Jeżeli chodzi na przykład o takie z kolei miejsca, to mieliśmy na przykład Roberta Prudca, czyli poetę pochowanego w cmentarzu Osłockiego. Wiemy, gdzie jestem w stanie z dokładnością do 5-10 metrów zlokalizować, gdzie to jest. Może warto poszukać, natomiast czy znajdzie on jakby to uznanie, i to też kwestia byłoby uzgodnień, decyzji z ZUK-iem, z miejskim konserwatorem. Wiemy, gdzie był pomnik Karkucza, czyli tego, który stworzył nam szpital na Wojciecha, szpital w Zdunowie, dzięki jego funduszom te obiekty powstały. Też fundacja w Koszalinie, dzięki też tam powstał bodajże przytułek i szpital. Więc takie osoby jakby ważne dla Szczecina. Wiemy, gdzie był pomnik Saka, tak? Czyli nadburmistrza, nadprezydenta Szczecina. Natomiast pytanie, czy faktycznie warto. Wiemy, gdzie są, tak? To jest kwestia przemyślenia, czy warto to robić. Z takich bieżących rzeczy, które chciałbym zrobić, chciałbym upamiętnić rzecz osobę w ogóle, która nie jakby żyła w czasach Polski, czyli na przykład Burtę Spiechowicza. Sołtys z Kolwina przez prawie 20 lat dbający o ludzi, jednocześnie taka postać wybitna, generał, który złożył swój order Virtuti Militari po tym, bodajże jak Breżniew dostał też w prezencie od państwa polskiego, więc oni złożyli z innymi generalami na Jasnej Górze. Byłem zakopany, znalazłem jego grób, nie jest zbyt ekspozycyjny, więc moglibyśmy w miejscu, gdzie stał dom generała, wiemy, gdzie to jest dokładnie, na przykład zrobić jakiś głaz z tablicą, żeby też tym mieszkańcom młodym przypomnieć, że tutaj mieszkał pełnowymiarowy, tak, pełny generał, tak, który w dodatku był świetnym człowiekiem.
Myślę, że takich ludzi, o których powinniśmy pamiętać, jest naprawdę sporo i tak naprawdę ich pochodzenie nie ma tutaj większego znaczenia. Szczególnie mamy tego dowody przez waszą pracę. To jeszcze tylko na zakończenie, bo już czas nasz też się kończy. To co, jutro zapraszamy do Warnołęki o godzinie 10, jakby ktoś chciał, ale proszę państwa, nie ubieramy odświętnych rzeczy, tylko ubieramy dresy albo coś wygodnego.
No cokolwiek, to nie jest rewia mody. Mamy w planie podniesienie ilość nagrobków, odczytanie ich. Zobaczymy, czy uda się je na tyle stabilnie postawić,
żeby zostało. Czyli mięśnie męskie się przydadzą.
Tak, ale tam jest troszkę więcej mężczyzn, używają też pasów, czasami
linociągu. Wiem, że macie całe systemy, które pozwalają zrobić rzeczy, które są na pozór niemożliwe do zrobienia, a jednak to wam się udaje. Moim państwa gościem dzisiaj był Marek Łuczak, nadkomisarz policji, ale także historyk i prezes Pomorskiego Towarzystwa Historycznego. Dziękuję, miłego weekendu.
Dziękuję bardzo.